Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.
Aspekt archeologiczny Księgi Liczb. Uwagę badaczy zwraca ilość zastosowanych w Księdze Liczb gatunków literackich. Ich liczba jest tu znacznie większa niż w innych księgach. Oprócz tekstów narracyjnych pojawiają się fragmenty poetyckie, proroctwa, wyrocznie, pieśni zwycięstwa, modlitwy, błogosławieństwa, paszkwile, listy dyplomatyczne, prawa cywilne i kultowe, listy spisowe, fragmenty archiwów, itineraria. Wiele z tych tekstów zostało zapewne wykorzystane w roli materiału źródłowego, które autorzy Księgi Liczb wkomponowali w tworzone przez siebie dzieło teologiczne. Niektóre z nich odzwierciedlają w sobie archaiczne tradycje historyczne lub przynajmniej ich wcześniejszą interpretację. Patrząc na Księgę Liczb pod kątem historii i archeologii, warto odnieść się przynajmniej do czterech kwestii. Trzy z nich dotyczą problemów natury archeologicznej, a jedna kwestii natury historycznej. Na początek zajmijmy się błogosławieństwem kapłańskim zawartym w wersetach od 22 do 27, 6 rozdziału Księgi Liczb. Kilka lat temu w polskiej prasie przetoczyła się prezentowana w tonie sensacji szeroka dyskusja na temat jednego ze znalezisk związanych z Księgą Liczb. Chodziło o dwa srebrne amulety z przełomu VII i VI wieku odkryte w Ketef Hinnom koło Jerozolimy. Zawierały one tekst błogosławieństwa z 6 rozdziału Księgi Liczb. Z punktu widzenia biblistyki oba artefakty potwierdzają jedynie to, że formuła tego błogosławieństwa jest znacznie starsza niż obecny postkapłański kontekst, w którym się znalazło. Tym samym służą one historycznej rekonstrukcji drogi rozwoju samej formuły błogosławieństwa. Z czego wzięła się zatem sensacyjna otoczka wokół tego znaleziska? Znane było ono znacznie wcześniej, niż zainteresowała się nim rodzima prasa. Pierwsze publikacje pojawiły się już na początku lat 80. Sensacyjny, w cudzysłowie, wydźwięk zaczęto nadawać im jednak dopiero w latach 90., co na zasadzie echa poruszyło dopiero na początku obecnego wieku rodzimych poszukiwaczy sensacji. Dla czytelnika nieobeznanego z subtelnymi niuansami naukowej dyskusji w pamięci odcisnął się tylko ów sensacyjny aspekt nadany temu drobnemu znalezisku. W jego tle stoi natomiast zupełnie inny problem, niż można by sądzić. Przypomnijmy najpierw, że pierwsze 10 rozdziałów Księgi Liczb, gdzie znajduje się tekst błogosławieństwa, w swej podstawowej szacie literacko-teologicznej łączone jest z tradycją kapłańską. Od kilkudziesięciu lat toczy się spór o umiejscowienie w czasie samej szkoły kapłańskiej, jak i o datację związanych z nią tekstów. Była mowa o tym m.in. w książce Pięcioksiąg dzisiaj. Część badaczy żydowskich i amerykańskich optowała za hipotezą o wczesnym, umiejscowionym jeszcze przed wygnaniem babilońskim, istnieniu szkoły kapłańskiej i w tym właśnie okresie, jeszcze gdy istniała pierwsza świątynia, sytuowała znaczną część przypisywanego jej materiału biblijnego. Większość biblistów łączy jednak szkołę kapłańską oraz jej dzieło teologiczne z okresu wygnania babilońskiego, czyli VI wiekiem przed Chrystusem, a część z nich interpretuje zawarte w niej przepisy kultowe jako utopijne. Nie brak w końcu takich, którzy w ogóle przesuwają czas aktywności szkoły kapłańskiej na okres drugiej świątyni i łączą go ze sprawowanym w niej kultem. Swoistym języczkiem uwagi w tej dyskusji stały się wspomniane amulety, datowane na przełom VII i VI wieku przed Chrystusem. Sensacyjny charakter tego znaleziska łączyć należy więc jedynie z dyskusją toczącą się wokół czasowego usytuowania szkoły kapłańskiej, a nie z treścią zapisaną na tych amuletach. Z punktu widzenia egzegezy biblijnej, co należy raz jeszcze podkreślić, są one jedynie cennym, drobnym artefaktem pozwalającym prześledzić drogę rozwoju jednego z wykorzystanych w Księdze Liczb źródeł i niczym więcej. Innym cennym znaleziskiem archeologicznym związanym z Księgą Liczb są teksty z Tel Deiralah, poświęcone prorokowi Balaamowi. Stanowisko archeologiczne w Deiralah odkryto w 1966 roku i z czasem zaczęto identyfikować jako biblijny Sukkot. Leży ono tuż przy ujściu rzeki Jabbok do Jordanu, a więc po wschodniej stronie rzeki. Tekst znaleziony w tym miejscu napisany został na dwóch dużych i szeregu mniejszych gipsowych fragmentów za pomocą czarnego, a miejscami czerwonego atramentu. Oryginalnie znajdował się więc na jakimś murze lub steli. Przez wiele lat dyskutowano o formie pisma, jego datacji oraz rodzaju dialektu, w jakim zostało napisane. Obecnie tekst ten datuje się zasadniczo na VIII wiek przed Chrystusem, a dyskusja identyfikująca zastosowany w nim dialekt waha się pomiędzy aramejskim, ammonickim i kananejskim. O wiele istotniejsza dla badań biblijnych jest jednak sama treść tego dokumentu. Zaczyna się on bowiem od słów zaznaczających, że jest to księga lub opowieść Balaama, syna Beora, widzącego bogów. Dalej opowiada się, że bogowie ci przybyli do Balaama nocą i miał on wizję, o której następnie się opowiada. Tekst ten świadczy o tym, że swego czasu istotnie na wschodnim brzegu Jordanu znana była postać proroka o takim imieniu i uchodził on za znaczącą osobowość w regionie. W relacji biblijnej wspomina się, że po wydarzeniach opisywanych od 22 do 24 rozdziału Księgi Liczb wrócił on do swego miejsca. Kolejny rozdział księgi sugeruje, że miejsce to mogło być jednym z otwartych sanktuariów, w których czczono kananejskiego boga Baala. Dla badań nad powstaniem Księgi Liczb jest to kolejny cenny artefakt, który póki co można jeszcze oglądać w niedużym muzeum znajdującym się w samym centrum dzisiejszego Ammanu na terenie dawnej Cytadeli. Planowane jest jednak jego przeniesienie do nowo powstałego Muzeum Narodowego. Tekst o Balaamie z Deir al-Ha pokazuje, że autorzy biblijni korzystali z różnych źródeł, w tym także pozaizraelskich. Postać słynnego proroka została przez nich wykorzystana, aby pokazać, że Jahwe ma moc podporządkować sobie i posłużyć się także jakimkolwiek obcym prorokiem, nawet tak słynnym jak Balaam, aby pobłogosławić swój lud. Trzecia kwestia, o której warto wspomnieć, dotyczy opowiadania znajdującego się w 21 rozdziale Księgi Liczb, w którym Mojżesz musi wykonać węża miedzianego na pustyni jako antidotum na kąsające Izraelitów węże. Pod względem logicznym opowiadanie to jest mało wiarygodne historycznie. Zarówno krótki czas, jak i miejsce nie wydają się realistyczne na podjęcie się tego zadania. Mojżesz bowiem musi wytopić miedzianego węża. Wielu badaczy postrzega jednak obecny tekst jako próbę oczyszczenia Mojżesza z zarzutu, że kiedyś wykonał on przedmiot, który otaczano później bałwochwalczym kultem. Informacja o tym zachowała się w 18 rozdziale 2 Księgi Królewskiej. Forma tej wypowiedzi jest sztampowa i napisano ją standardowym językiem, zgodnym z regułami obowiązującymi podczas reformy deuteronomistycznej z końca VII wieku przed Chrystusem. Sama informacja o wężu z brązu, Nehusztanie, zrobionym przez Mojżesza, uważana jest przez wielu badaczy za historyczną. Archeologia potwierdza, że w okresie monarchii w okolicach Jerozolimy i w wielu innych miejscach kult węży był dość powszechny. Na dowód tego mamy do dyspozycji z jednej strony wiele artefaktów w postaci węży z brązu wielkości od 7 do 22 cm, a z drugiej słynny ołtarz z Beerszeby, który wielu badaczy łączy z informacją zawartą w 2 Księdze Królewskiej, gdyż znajduje się na nim wizerunek węża. W istocie z relacji z Księgi Kapłańskiej Mojżesz wykonuje jedynie znak będący antidotum na ukąszenia węży, o ile Izraelici spojrzą na niego z wiarą. Sama w sobie ta próba rehabilitacji pozostawia jeszcze pewną dozę niepewności, czy nie chodziło aby o jakiś przedmiot związany z magią. Dlatego znacznie później autor Księgi Mądrości doprecyzował, że uzdrowienia dokonywały się wyłącznie dzięki wierze i łasce Boga. Wreszcie czwarta kwestia, tym razem natury historycznej, dotyczy ziemi obiecanej na wschód od Jordanu. Tradycje patriarchalne, zwłaszcza te związane z Jakubem, odzwierciedlają w sobie pamięć o dawnych związkach przodków Izraela z ziemiami położonymi na wschód od Jordanu, zwłaszcza z Gileadem położonym pomiędzy rzekami Jarmuk i Jabbok. Kraina ta w okresie podzielonej monarchii przez długi czas pozostawała integralną częścią Królestwa Północnego. Ostatecznie została od niego oderwana po pierwszej inwazji asyryjskiego władcy Tiglat-Pilesera III. Po ostatecznym upadku Samarii w 722 roku przed Chrystusem tradycje związane z tymi terenami straciły na znaczeniu. W czasie reform Jozjasza w VII wieku przed Chrystusem, gdy odżyły nadzieje na odbudowę zjednoczonej monarchii, jej idealne granice obejmowały jeszcze wschodnie tereny dawnej monarchii Izraela. Po wygnaniu babilońskim realia geopolityczne uległy jednak istotnym zmianom i społeczność odbudowującej swą tożsamość narodową Judy ograniczyła swoje aspiracje do terytoriów pozostających po zachodniej stronie Jordanu. W 13 i 14 rozdziale Księgi Rodzaju kwestia ta przedstawiona jest dość jednoznacznie. Księga Liczb tymczasem opowiada o podboju za Jordania i przydzieleniu podbitych tam ziem trzem spośród 12 plemion Izraela. Krytyka literacka przekonuje, że pierwotni autorzy biblijni mieli na uwadze tylko plemiona Rubena i Gada, a nieco później dołączono do nich plemię Manassesa. Koncepcja ta pokrywa się z danymi z 13 rozdziału Księgi Jozuego, z tą tylko różnicą, że tam Rubenici i Gatyci mieszkają na jednym terytorium, zaś w Księdze Liczb rozdziela się ich tereny. Z archeologicznego punktu widzenia interesująca jest słynna stela króla Moabu Meszy, jej oryginał znajduje się w paryskim Luwrze, replika zaś w Ammanie, na której wspomina się ludzi z Gad, mieszkających w kraju Asztarot. Autorzy wersji zawartej w Księdze Liczb znali zapewne dawną tradycję o zajordańskich plemionach Izraela i zawarli w swoim opisie pewien ideał dotyczący przyszłych granic Królestwa Izraela. Historycznie, biorąc pod uwagę dane zawarte w tym samym opisie, nigdy nie został on jednak zrealizowany. Dane archeologiczne i historyczne potwierdzają zatem, że autorzy Księgi Liczb korzystali z wielu dawnych tradycji pochodzących jeszcze z czasów monarchii i wykorzystywali je, podporządkowując swoim założeniom teologicznym. Nieobce im były także tradycje spoza Izraela, co pokazuje przykład wykorzystania zajordańskiej tradycji o słynnym proroku, widzącym Balaamie, synu Beora. Wykład księdza profesora Janusza Lemańskiego przeczytał Marek Piechniczek.
Biblikum Śląskie w Radiu M 107,6 FM w każdy czwartek o 18:40 oraz na biblikum.pl.